Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika Rano. Jest 10 kwietnia, piątek wielkanocny. Chrystus zmartwychwstał. Zanim przejdziemy do omówienia wybranych na dzisiaj sprawek z Polski, ze świata i z Kościoła, hymn z Prymy. Gdy już wzeszła gwiazda światła, kornie prośmy Boga, by w czynnościach dziennych zachował nas od szkody. Niech powściągając miarkuje język, by nie rozbrzmiewała groza waśni. Niech życzliwie chroni wzrok nasz, by nie poił się próżnością. Niech czyste będzie wnętrze serca i niech odstąpi nierozum. Niechaj hardość ciała skruszy skąpość napoju i pokarmu. Abyśmy, gdy dzień przejdzie, a kolejność znów sprowadzi noc, czyści przez wstrzemięźliwość śpiewali mu chwałę. Bogu Ojcu niechaj będzie chwała i jedynemu Jego Synowi. Wraz z Duchem Pocieszycielem, teraz i po wszystek wiek. Amen. Teraz, mój drogi słuchaczu, przechodzimy do wybranej na dzisiaj sprawki z Polski. Tak zwana edukacja zdrowotna od września będzie obowiązkowa. Minister Edukacji Narodowej, pani Barbara Nowacka, poinformowała na antenie TVN24, że tak zwana edukacja zdrowotna, czyli nowy przedmiot, który w tym roku szkolnym jest fakultatywny, od września tego roku będzie obowiązkowy dla uczniów szkół podstawowych od 4 klasy i przez 2 lata w szkołach ponadpodstawowych. Pani minister z Koalicji Obywatelskiej powiedziała: przedmiot będzie składał się tak naprawdę z 2 przedmiotów, czyli przedmiotu edukacja zdrowotna takiego, jakim jest, i nieobowiązkowego przedmiotu, który będzie prawdopodobnie około 1/10 całości przedmiotu dotyczącym wiedzy o zdrowiu seksualnym. Koniec cytatu. Ów drugi komponent ma być nieobowiązkowy, co stanowi pewien kompromis z rodzicami, którzy nie chcą narażać swoich dzieci na potencjalną deprawację w szkole. Pani Nowacka skomentowała to w dość specyficzny sposób. Respektując pewne konstytucyjne uwarunkowania i bardzo dużą presję części środowisk, że chcą móc decydować, czy ich dzieci dowiadują się o zdrowiu seksualnym z fachowego źródła, czyli od nauczyciela, czy wolą zostawić dzieci albo swojej wiedzy lub internetowi. Te 1 lub 2 godziny w roku, w zależności jak eksperci przygotują program, będą do decyzji rodziców. Koniec cytatu. Czyli albo profesjonalna deprawacja ze strony nauczyciela, albo amatorska wiedza rodziców, którzy najprawdopodobniej zostali rodzicami, bo nie przeszli przez edukację zdrowotną, albo w końcu ocean bezecnego internetu pełnego szurów. Innych opcji najwyraźniej nie ma. Widzu TVN-u, wybierz mądrze. Z perspektywy katolickiej, która widzi cel wychowania młodzieży do czystości, najlepiej, jeżeli o tych sprawach to rodzice stopniowo pouczają swoje dzieci, adekwatnie do stopnia ich rozwoju fizycznego i psychicznego, ponieważ znają swoje dzieci najlepiej i nie wskażą pewnych rzeczy za wcześnie lub, co też możliwe, za późno. By młody człowiek nie nabrał patologicznej wizji ludzkiej seksualności, potrzebuje koniecznie wychowania przez katolickich rodziców w duchu katolickiej tradycji. Rozwiązaniem problemu, iż rodziców o takiej wiedzy jest być może niewielu, jest reedukacja rodziców, a nie powierzanie dzieci kompletnie ateistycznemu systemowi. Edukacja seksualna w szkole jest pogwałceniem prawidłowego procesu wychowawczego. Obecny kompromis, zapewne jak poprzedni, który polegał na dobrowolności uczęszczania na te zajęcia, będzie tymczasowy. Przypuszczalnie, a nawet z pewnością, za jakiś czas dodatkowy komponent stanie się obowiązkowy dla wszystkich. A o tym, że brak w trwającym roku szkolnym przymusu uczęszczania na zajęcia z edukacji zdrowotnej jest rozwiązaniem doraźnym, mającym na celu uśpienie czujności rodziców, mówili m.in. goście programów na naszym kanale, pan Bartosz Kopczyński i pan Dariusz Rozwadowski. I jak widać, mieli absolutną rację. Cała reszta edukacji zdrowotnej, według pani minister, składa się z nauk na temat higieny, ruchu, zdrowia psychicznego, odżywiania i ogólnej wiedzy o zdrowiu, co postulowały środowiska medyczne. W obowiązującej podstawie programowej edukacji zdrowotnej znajdują się, oprócz elementów obiektywnie dobrych i neutralnych moralnie, choć i tak nie powinno się o tym uczyć w szkole, a w domu, Znajdują się też treści pochodzące z tak zwanego konsensusu naukowego, obowiązującego między lekarzami a koncernami farmaceutycznymi. Jeżeli nauczyciel nie jest foliarzem, to dzięki tym zajęciom uczniowie klas od 4 do 6 dowiedzą się, że kryzysy klimatyczne w ludzkie ramię są zawsze skuteczne i bezpieczne. Dlatego warto przyjmować ich jak najwięcej, a jeżeli wystąpią jakieś komplikacje, to nie cudowny eliksir jest zły, ale pacjent. Po wprowadzeniu edukacji zdrowotnej jako przedmiotu nieobowiązkowego, dość szybko okazało się, że zainteresowanie nim nie spełnia oczekiwań rządzących nami ideologów. Jedynie, chociaż to i tak, aż 30% uczniów jest na nią zapisanych, z czego część nie zdążyła się po prostu wypisać przed terminem, który upłynął z dniem 25 września. Z tego grona również jedynie nieliczni uczęszczają na te zajęcia. Pozostali mają usprawiedliwione nieobecności. Ale oczywiście lewica, nie chodzi o nazwę partii, ale o wszystkich obecnie nami rządzących, wie lepiej, czego potrzeba polskim uczniom niż ich rodzice. Jeżeli dobrowolna indoktrynacja okazała się klapą, to tylko sygnał, że trzeba uczynić ją obowiązkową. Tym bardziej, że taki był plan od początku. Razem z wprowadzeniem obowiązkowej edukacji zdrowotnej, grono ekspertów opracuje zaktualizowaną podstawę. Owi eksperci z pewnością wypiorą polskim dzieciom mózgi. Tacy absolwenci to dla koncernów eliksirowych i lewicowych organizacji czysty zysk. Tylko Polska na tym bardzo ucierpi, ale to poświęcenie, na które pani Barbara Nowacka i jej koledzy są gotowi. Mój drogi słuchaczu, szczególnie rodzicu, jeszcze są rozwiązania, które mogą ograniczyć szkodliwe skutki lewicowej, eliksirowej i deprawacyjnej propagandy. Szkoła katolicka, jak szkoły Akwinaty w Józefowie, czy też nowo otwierana szkoła w Gdyni. Szukanie szkół z dobrą kadrą nauczycielską, czy też edukacja domowa. To kilka z możliwych rozwiązań organizacyjnych. Przede wszystkim jednak najskuteczniejszym antidotum na cały ten, przepraszam za brak lepszego słowa, syf, jest trwanie dziecka w łasce uświęcającej, jego częsta spowiedź i komunia święta, wpojenie mu nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny, oraz nauczenie go patrzenia na świat oczami katolika z perspektywą na życie wieczne i wypracowanie w nim umiejętności wykrywania i konfrontacji z błędnymi naukami. A w przyszłym roku jak najmądrzejsze i jak najodważniejsze oddanie głosu w wyborach parlamentarnych. My całym sercem i umysłem proponujemy środowisko gaśnicowe. I to, mój drogi słuchaczu, tyle z wybranej na dzisiaj sprawki z Polski. Zanim przejdziemy do tej ze świata, chcielibyśmy polecić Ci bardzo wartościową książkę zatytułowaną Rzecz o obmowie, plotkach i potwarzy w przykładach autorstwa księdza Zygmunta Skarżyńskiego, wydaną przez bardzo dobre wydawnictwo pod chorągwią Matki Bożej Łysieckiej. To ważna książka, dziś może nawet bardziej potrzebna niż kiedyś. Obmowa, plotki, potwarz, złośliwe docinki i inne grzechy języka bywają bowiem nie tylko czymś nagannym międzyludzko, lecz także czymś bardzo poważnym w oczach Bożych. Ta książka przypomina prawdę, której świat nie chce dziś słuchać, że słowo nie tylko może ranić, niszczyć i krzywdzić adresata, ale prowadzić duszę wypowiadającego do zguby. Tak, ciężka, nieodpokutowana potwarz może doprowadzić człowieka do piekła. I jest to w pełni zgodne z ósmym przykazaniem Bożym. Posłuchajmy, co we wstępie do książki napisał czcigodny i bardzo nam drogi ksiądz Tomasz Kolendo z Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X. Pamiętać musimy o tym, że jakkolwiek świat nie przekonywałby nas do błahości, kłamstw i grzechów języka, to my do nich w żaden sposób absolutnie lekko podejść nie możemy. Aby słowa, które wypowiadamy, nie były nam kiedyś ciężarem na sądzie, kiedy przyjdzie nam zdać sprawę z wszelkich darów, jakie od Boga otrzymaliśmy, w tym daru mowy. Przez Pana Boga zawsze będziemy słyszani, widziani i nigdy nie będziemy anonimowi. Koniec cytatu. Mój drogi słuchaczu, link do książki znajduje się na samej górze opisu tego odcinka. Na kod SPRAWKI od dziś przez cały tydzień otrzymasz na nią 15% rabatu. Redakcja Sprawek Okiem Katolika gorąco zachęca do sięgnięcia po tę bardzo pożyteczną i aktualną lekturę. A teraz przechodzimy do wybranej na dzisiaj sprawki ze świata. Stany Zjednoczone, Watykan, państwo położone w Palestynie na literkę I oraz Liban. Czy Pentagon grozi papieżowi? Na początku tego roku doszło do spotkania ówczesnego nuncjusza apostolskiego w Stanach Zjednoczonych, kardynała Christopha Pierre'a, z amerykańskim podsekretarzem wojny, Elbridgem Colbym. Spotkanie to umknęło wówczas uwadze mediów, pomimo swojego bardzo nietypowego charakteru. Nie dość, że trudno sobie wyobrazić, o czym miałby rozmawiać przedstawiciel nieangażującej się przecież militarnie stolicy apostolskiej z urzędnikiem do spraw wojskowych, to jeszcze kardynał Pierre został do Pentagonu wezwany, co w dyplomacji oznacza zazwyczaj krok sygnalizujący napięcie pomiędzy państwami. W tym tygodniu pojawiły się pierwsze wycieki opisujące przebieg tego spotkania. Jak informuje włoski dziennikarz pan Mattia Farraresi, skontaktować się z nim mieli watykańscy urzędnicy opisujący, do czego miało dojść podczas wizyty nuncjusza w Pentagonie. Obecni na spotkaniu przedstawiciele Departamentu Wojny, powołując się na amerykańskie pochodzenie Ojca Świętego Leona XIV, wyrażać mieli oczekiwanie, iż papież wspierać będzie politykę zagraniczną Donalda Trumpa, co, jak wiemy z dzisiejszej perspektywy, skutkować musiałoby również poparciem dla agresji na Iran, dokonanej wraz czy też na żądanie państwa położonego w Palestynie na literkę I. Wobec prawdopodobnej dezaprobaty nuncjusza dla takiego pomysłu z ust urzędników Pentagonu paść miały zdania dalekie od protokołu dyplomatycznego. Podsekretarz Colby powiedzieć miał, iż, tu cytaty, Ameryka posiada siłę militarną, by robić na świecie cokolwiek zechce i lepiej by Kościół katolicki stanął po jej stronie. Koniec cytatu. Dalej, w trakcie coraz bardziej nieprzyjemnej wymiany zdań, któryś z urzędników Pentagonu przywołać miał historię, proszę cię mój drogi słuchaczu o chwilę koncentracji, niewoli awiniońskiej. Mowa tu o ponurej karcie historii Kościoła, kiedy to przez większość XIV wieku papieże, zagrożeni ze strony włoskich kardynałów i rzymskiego ludu, rezydowali na terenie posiadłości państwa kościelnego, położonej w południowej Francji. Pozostawali wówczas w politycznej zależności od francuskich królów, stanowiących zagrożenie militarne dla państwa kościelnego i papiestwa. Na marginesie trzeba dodać, że słowa te są zaskakujące nie tylko z uwagi na swoją bezczelność, ale również na stopień znajomości historii Kościoła i Europy, których nikt by się nie spodziewał po cechujących się raczej ignorancją w tej materii Amerykanach. Źródła watykańskie, które ujawniły przebieg spotkania, odbierają te słowa jako pogróżki. Chociaż w ich ocenie trudno uwierzyć, by wiązać się miały z groźbą użycia siły zbrojnej wobec Watykanu. Pentagon z kolei zaprzecza, jakoby spotkanie przebiec miało w napiętej atmosferze. Sam kardynał Pierre nie wypowiedział się na ten temat. W marcu przestał pełnić swoją funkcję z uwagi na osiągnięcie wieku emerytalnego. Nie ulega natomiast wątpliwości, iż kierujący obecnie Pentagonem, czyli Departamentem Wojny, pan Pete Hexet to fanatyk tzw. chrześcijańskiego syjonizmu, czyli wywodzącej się z protestantyzmu bardzo wrogiej rzymskiemu katolicyzmowi ideologii, o której na naszych łamach wspominaliśmy już wielokrotnie, a która cechuje się przekonaniem o tym, iż misją amerykańskich chrześcijan jest bezwarunkowe wsparcie dla państwa położonego w Palestynie na literkę I. Grożenie Watykanowi nie byłoby pierwszą oznaką tej wrogości. Ideolodzy tego ruchu nazywają czynnych politycznie katolików pasożytami oraz domagają się zakazu publicznego odprawiania katolickich nabożeństw. Z kolei same środowiska związane z tradycją katolicką prawdopodobnie po dziś dzień inwigilowane są przez amerykańskie służby i traktowane jak ekstremistyczne środowisko o dużym potencjale terrorystycznym czy podobne brednie. Wspomniane groźby wobec Kościoła zdają się nie odnosić oczekiwanego rezultatu. W reakcji na przebieg tego spotkania Leon XIV zdecydować miał o zawieszeniu swoich planów na pielgrzymkę do Stanów Zjednoczonych, która miała odbyć się w związku z tegorocznymi obchodami 250-lecia niepodległości państwa. Pytanie jednak, czy dla amerykańskich syjonistów odwołanie pielgrzymki to kara, czy wręcz nagroda? W każdym razie, w ostatnich tygodniach w zasadzie nie ma dnia, który nie dostarczałby nam kolejnych przykładów tego, że być może odmieniany dziś w Kościele przez wszystkie przypadki dialog z naszymi starszymi braćmi w wierze, którzy jedyne co mają do zaoferowania chrześcijanom poszkodowanym ich agresywną polityką, a nawet konwojom humanitarnym, które chcą tamtym nieść pomoc, to seria z karabinu maszynowego, ewentualnie snajperskiego. W tym drugim przypadku to już nie seria. I podobnie z naszymi tak zwanymi braćmi odłączonymi zza oceanu, którzy najchętniej widzieliby głowę Kościoła na swoim łańcuchu. Oby Pan Bóg w swojej łaskawości raczył jeszcze dać kiedyś Kościołowi katolickiemu papieża, który będzie strzegł doktryny katolickiej, a na złych przywódców grzmiał, nakładał ekskomuniki i kategorycznie wzywał do nawrócenia. I to, mój drogi słuchaczu, tyle jeżeli chodzi o wybraną na dzisiaj sprawkę ze świata. Zanim przejdziemy do tej z Kościoła, kolejna sprawka to krótka katechizmu dawka. Ojciec Gabriel Roschini, katechizm maryjny, kontynuacja części trzeciej, kult maryjny, ciąg dalszy punktu pierwszego, kult codzienny, paragraf drugi, salve regina, pytanie pierwsze. Czym jest salve regina? Witaj królowo należy do najbardziej wymownych antyfon, czyli modlitw Kościoła do Matki Bożej i Matki Miłosierdzia. Pytanie drugie. Jak rozwijały się dzieje antyfony Witaj królowo? Wedle szeroko rozpowszechnionych poglądów antyfonę Witaj królowo ułożył w XI stuleciu mnich benedyktyński z opactwa Reichenau, Hermann Constractus. Rozpowszechniła się ona następnie szybko, przy czym wprowadzono do niej pewne zmiany w klasztorach i wśród wiernych, dzięki swemu niezwykłemu pięknu i doskonałemu przystosowaniu do potrzeb duszy chrześcijańskiej. Paragraf trzeci. Anioł Pański i Królowo Nieba. Pytanie pierwsze. Czym jest Anioł Pański? Jest to modlitwa ułożona ku czci Matki Bożej trzykrotnie w ciągu dnia. Rano, w południe i wieczór, w tajemnicy zwiastowania. Pytanie drugie. Jak rozwijały się dzieje modlitwy Anioł Pański? Te trzykrotne, codzienne pozdrowienia Najświętszej Panny spotykamy w różnych czasach i różnych miejscach. Najwcześniej, bo w XIII stuleciu, istnieje ona we Włoszech jako modlitwa wieczorna. W XIV wieku, również we Włoszech, odmawiano ją także i rano. Na początku XV wieku powstał we Francji zwyczaj odmawiania Anioł Pański jako modlitwy południowej. Wreszcie w XVI stuleciu trzykrotne odmawianie tej modlitwy w ciągu dnia nabrało cech niezmiennej jednolitości. Papież Benedykt XIV zarządził w roku 1742, by w okresie Wielkiej Nocy zastępować Anioł Pański antyfoną Królowo Nieba, i by w niedzielę, począwszy od nieszporów, czyli od sobotniego wieczoru, odmawiać tę modlitwę na stojąco. W roku 1815 papież Pius VII dołączył do modlitwy Anioł Pański trzy chwała Ojcu. Dla wyrażenia Trójcy Świętej wdzięczności za dary, których udzieliła Najświętszej Pannie. W Polsce istnieje zwyczaj od Bitwy pod Warną, rok 1444, trzykrotnego odmawiania Wieczny Odpoczynek na zakończenie Anioł Pański za poległych w bitwie z Turkami. Paragraf czwarty. Litania Loretańska. Pytanie pierwsze. Czym jest Litania Loretańska? Od tego miejsca zaczniemy, mój drogi słuchaczu, w poniedziałek. Teraz przechodzimy do wybranej na dzisiaj sprawki z Kościoła. Stany Zjednoczone. W parafii katolickiej zorganizowano posiłek pokoju przy stole Abrahama. 26 marca, w czwartek poprzedzający Niedzielę Palmową, w sali pod katolickim kościołem Świętego Odkupiciela w Waszyngtonie miało miejsce wydarzenie Uczta przy stole Abrahama, opisywane przez organizatorów jako międzywyznaniowy posiłek pokoju dla Rzymian, muzułmanów i chrześcijan. Oprócz parafii pod swoją drogą niezbyt tradycyjnym wezwaniem Świętego Odkupiciela, spotkanie współtworzył lokalny sunnicki meczet Mohameda, zwany Meczetem Narodowym, wokół którego skupieni są ciemnoskórzy wyznawcy islamu. proboszcz parafii ksiądz David Bava, występujący w czasie pokojowego posiłku w żółtym wełnianym berecie na głowie, powiedział: "Poczułem powołanie, by coś zrobić, by uczcić naszą jedność w wierze, sięgającą Abrahama." Koniec cytatu. A zatem katolicki ksiądz mówi o jedności w wierze z panami na literkę Z z kropką i muzułmanami. Ten sam kapłan powiedział również w wywiadzie dla Catholic Standard: "Dialog i zaangażowanie międzyreligijne to jedno z niewielu antidotum, jakie mamy na życie w świecie nienawiści, polaryzacji i wojny." Dodał też, że to, co dzieje się dzisiaj na świecie, to całkowity rozpad zaufania i poczucie, że prawdziwym wrogiem jest inny. Wyjaśniając ducha spotkania, a przynajmniej próbując wyjaśnić, ksiądz Bava zauważył, że przełomowa deklaracja Soboru Watykańskiego II z roku 1965 o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich Nostra Aetate, czyli w naszych czasach, wzywała katolików do uznania, że panowie na literkę Z z kropką, chrześcijanie i muzułmanie, należą do czegoś, co można nazwać tradycją Abrahama. Koniec cytatu. Prawda jest jednak taka, że tradycja Abrahama jest kontynuowana w prawdziwej religii, czyli Kościele katolickim. Zarówno panowie na literkę Z z kropką, jak i muzułmanie zwyczajnie odłączyli się od tej tradycji. Ksiądz Bava powiedział, że Komitet do Spraw Ekumenicznych i Międzyreligijnych Konferencji Biskupów Katolickich Stanów Zjednoczonych od dziesięcioleci bazuje na fundamencie tego dokumentu. I tu cytat: "Potwierdzając, że nasza wspólna praca na rzecz pokoju, sprawiedliwości i dobra wspólnego nie odbywa się pomimo naszych różnic, ale opiera się na wspólnych korzeniach." Koniec cytatu. Proboszcz parafii Świętego Odkupiciela stwierdził też, że posiłek ten jest szczególnie na czasie, w kontekście konfliktów przeżywanych przez naszych braci i siostry na Bliskim Wschodzie, na świecie i w naszym społeczeństwie. Koniec cytatu. Ksiądz Bava wskazał również, że czytania i format spotkania zostały zaczerpnięte ze źródeł Konferencji Biskupów Katolickich Stanów Zjednoczonych, dokumentów Soboru Watykańskiego II i świadectw międzyreligijnych ostatnich papieży. Posiłek pokoju w budynku Kościoła Świętego Odkupiciela obejmował zupę z klopsikami z macy, placek, jagnięcinę, pieczonego witlinka, czyli taką rybę w stylu dorsza, kisz ze szpinakiem i warzywa, a następnie deser. Wszystko zgodnie z zasadami koszerności i halal. Podczas posiłku uczestnicy mieli czas na wspólną rozmowę. Ksiądz Bava przemówił do uczestników spotkania następującymi słowami: "Przychodzimy do tego stołu jako dzieci Abrahama, panowie na literkę Z z kropką, muzułmanie, katolicy, aby zaoferować sobie nawzajem to samo powitanie. Nie wymazujemy naszych różnic, przynosimy je jako dary. Przychodzimy, aby uczyć się od siebie nawzajem i dzielić się tym, co dla nas najcenniejsze. Wiarą, że Bóg jest jeden, że Bóg jest miłosierny i że Bóg pragnie pokoju między wszystkimi narodami." Koniec cytatu. I choć wypowiedź ta brzmi dość miło, zawiera ona bardzo groźną herezję, jakoby coś w naszej wierze było najcenniejsze, a coś mniej cenne. Czy mniej cennym elementem naszej wiary jest wiara w niepokalane poczęcie Najświętszej Maryi Panny, w substancjalną obecność Boga, naszego Pana Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie i inne, niedobre, nieekumeniczne prawdy naszej wiary. Ksiądz Bava zauważył również, że dla tych trzech tradycji zbiegają się trzy okresy święte. Muzułmanie właśnie obchodzili Ramadan, a w następnym tygodniu przypada Pascha dla panów na literkę Z z kropką, a Wielki Tydzień i Wielkanoc dla chrześcijan. I ponownie wypowiedź, która brzmi dość miło, natomiast mówi o trzech okresach świętych. Ten święty dla tych, ten święty dla tamtych. Tymczasem tylko jeden z tych okresów jest obiektywnie święty. Coś jest święte obiektywnie, nie dla kogoś. A poza tym, zdaniem naszej redakcji, te trzy okresy dość średnio się zbiegają, ale niech nawet będzie, że występują jakoś blisko wiosny. Czy nie jest to na siłę wyszukiwanie wszystko, co mamy niby wspólne? Po zapaleniu świecy przedstawiciele trzech wyznań odczytali fragmenty swoich świętych ksiąg. Należy założyć, że z racji charakteru wydarzenia przedstawiciel religii panów na literkę Z z kropką przyszedł z księgą na literkę T, ale kończącą się na ora. co świadczyłoby o bardzo charakterystycznym dla tych panów sprycie sytuacyjnym, gdyż nauczani są wprost, że ważniejsza jest ta druga księga na literkę T, której nazwa kończy się na UD. Obecny na pokojowym posiłku imam, dr Talib M. Sharif, powiedział w wywiadzie dla Catholic Standard, że to spotkanie stanowi dla nas wzór, jak zaakceptować naszą wspólną tożsamość jako ludzi i docenić naszą wewnętrzną naturę, by żyć razem w sposób inteligentny i pokojowy w duchu powszechnego pokrewieństwa. Przedstawiciel wyznania skupionego wokół księgi na literkę T kończące się na UD, pan Daniel Spiro, który jest emerytowanym prawnikiem Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych i członkiem waszyngtońskiej gminy rzymiańskiej Hill Huvarach, podsumował wydarzenie następująco. Musimy zmienić tę dynamikę. Nie uda nam się tego zrobić, jeżeli nie będziemy gotowi na dialog ze sobą i na rozmowy z ludźmi, którzy nie podzielają naszych poglądów i nie dostrzeżemy ich człowieczeństwa. Koniec cytatu. Tymczasem oczywiście żadne dostrzeganie człowieczeństwa, duch powszechnego pokrewieństwa i inne dialogiczne frazesy nie sprawią, że członkowie tych dwóch fałszywych religii będą mogli osiągnąć wieczne zbawienie, a pewnie niestety niewiele lepiej jest z trzecią obecną tam religią, udającym katolicyzm i modernizmem. Zauważ, mój drogi słuchaczu, że nie powiedzieliśmy, iż nikt z nich nie osiągnie zbawienia, ale że nie stanie się to dzięki duchowi powszechnego pokrewieństwa, cokolwiek to znaczy, ale raczej pomimo tego ducha i wszystkich pozostałych błędów. W katolickiej parafii doszło do wydarzenia, które pozostaje w wyraźnej opozycji do odwiecznego nauczania Kościoła. Gdyby ktoś zobaczył podobną scenę 100 lat temu, prawdopodobnie uważałby, że jest to jakiś nieśmieszny sketch. Dziś prawdopodobnie wiele osób, w tym katolików, niekoniecznie zauważy tu jakiś problem. Co, nie można zjeść razem kolacji? Można, ale w przestrzeni niesakralnej, nie na terenie parafii i jako osoby prywatne. W przestrzeni religijnej, gdy mowa jest o stole Abrahama i inne religie czytają swoje księgi. Jest to wydarzenie religijne i jest to zaparcie się Chrystusa i prawdy. I trudno jest mi teraz ocenić, co jest silniejszym przejawem stanu wyższej konieczności w Kościele. Sama taka kolacja przy stole abrahamowym, czy tak wielka ignorancja katolików, tych, którzy w takim wydarzeniu widzą coś pozytywnego. Tak czy inaczej, stan wyższej konieczności w Kościele katolickim jest. A do wyświęcenia nowych biskupów Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X pozostało niespełna 3 miesiące. I to, mój drogi słuchaczu, na dzisiaj wszystkie sprawki Okiem Katolika Rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz co najmniej 7-wyrazowy komentarz. Jak zwykle też pozwolę sobie przypomnieć, że cała ta nasza praca rozwinęła się głównie w oparciu o wsparcie finansowe widzów. Za naszych patronów raz w miesiącu odprawiana jest msza święta tradycyjna w intencji o Boże błogosławieństwo dla nich. Jeżeli jest ktoś jeszcze, kto chciałby dołączyć do grona naszych patronów, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim Bóg zapłać. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia. Jeżeli Pan Bóg pozwoli, do zobaczenia w dzisiejszym programie Sprawki Okiem Katolika Ekstra. Najświętsza Maryjo Panno, pogromicielko wszelkich herezji, wstawiaj się za nami. Święty Piusie X, módl się za nami. Święty Andrzeju Bobolo, módl się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się. I bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do zobaczenia dzisiaj wieczorem i do usłyszenia w poniedziałek rano. Zostań z Panem Bogiem.